Dzień dobry Państwu, z tej strony gość Wit Malinowski, podcast Interpretacje. Na początku chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim z Państwa, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee 2 oraz wszystkim, którzy subskrybują, komentują i polubiają moje audycje. Dzieło Jordanesa o pochodzeniu i czynach gotów uchodzi dziś za niezwykle ważny przekaz źródłowy, przedstawiający dzieje gotów, rzucający także snop światła na inne ludy, w tym i na początki Słowian. Jednak dzieło to przyciąga dziś uwagę tylu badaczy tylko z tego powodu, że zaginęła historia gotów autorstwa Kasjodora, współpracownika króla Teodoryka Wielkiego. Tak bowiem pisze na początku swego dzieła Jordanes, cytat w przekładzie Bartosza Kołoczka. Niesiony na małej łódeczce, pragnąłem trzymać się spokojnego wybrzeża i, jak powiada pewien autor, ze stawów przodków łowić drobne rybki. Ty zaś, bracie Kastaliuszu, namawiasz mnie, żebym wypuścił się na głębię i zachęcasz, bym odłożył utwór, nad którym obecnie pracuję. To jest skrót kronik. A zamiast tego własnymi słowami w jednej i to niewielkiej książeczce streścił 12 tomów o pochodzeniu i czynach gotów, senatora, od czasów minionych przez pokolenia i królów, stopniowo dochodząc do czasów współczesnych. Pierwsze rozdziały tego dzieła przedstawiają nam gotów na tle Skandynawii, czy szerzej mówiąc Europy Północnej. Aż dochodzimy do rozdziału 28, w którym to czytamy. Wkrótce przybyli do ludu Spalów, wydali im bitwę i odnieśli zwycięstwo. Stamtąd już, jako zwycięzcy, udali się do najdalszej części Scytii, która leży nad Pontem. Pamięć o tym, jak do tego doszło, na wspólny użytek zachowują w swoich najstarszych pieśniach, charakterem przypominających dzieła historyczne. W swojej zasługującej na szczególną wiarę relacji potwierdza to również Ablawiusz, znakomity pisarz zajmujący się dziejami ludu gotów. Z tą wersją zgadzają się także niektórzy z autorów starożytnych. Wszelako nadzwyczaj wiarygodny dziejopis Józef, mimo że wszędzie trzyma się prawdy, a pochodzenie różnych narodów omawia, wychodząc od samych początków, to nie wiedzieć czemu pominął to, co powiedzieliśmy na temat najstarszych dziejów ludu gotów. O owym ludzie wspomniał jedynie od tego miejsca, w którym stwierdza, że jego przedstawiciele zostali określeni miarem Scytów, zarówno przez wzgląd na nazwę, jak i pochodzenie. Nim jednak przejdziemy do głównej treści opowiadania, należy podać, jak daleko rozciągają się granice wspomnianej krainy, czyli Scytii. I tu przystępuje Jordanes do opisu granic Scytii, natomiast w tym zacytowanym przeze mnie fragmencie doszło do utożsamienia gotów ze Scytami. Otóż Józef Flawiusz, bo to o niego chodzi, gdy wspomniany został wiarygodny dziejopis Józef, w swoich starożytnościach żydowskich nie wspominał nic o gotach, natomiast wspominał o ludzie Magog. Pisząc tak, Magog zaś dał początek Magogejczykom, od niego wywodzącym swe imię, których Grecy zwą Scytami. W tym przypadku, jest to w przekładzie Zygmunta Kubiaka, wspomina o Magogu, postaci biblijnej, natomiast pojawią się również plemiona, zwane plemionami Goga i Magoga, pojawią się one w tekstach biblijnych, między innymi w Apokalipsie, i staną się uosobieniem okrutnych, czyhających na zdobycie świata cywilizowanego koczowników z północy. I już Ambrozjusz utożsamił Goga z Gotem, pisząc, ów Gog jest Gotem, którego widzimy już nadciągającego i nad którym przepowiada zwycięstwo Pan. Ambrozjusz żył na przełomie IV i V wieku. Rzymianie mogli jeszcze wtedy mieć nadzieję na zwycięstwo nad Gotami. W tym przypadku Oczywiście zwycięstwo to częściowo się spełniło, kiedy to Justynian pokonał Gotów w Italii, Ostrogotów, ale Wizygotów nigdy nie udało się im pokonać, dopiero Arabowie do tego doprowadzili. Mamy zatem tutaj utożsamienie poprzez podobieństwo nazwy. Gog, Got. I tego rodzaju myślenie będzie czymś całkowicie typowym dla Jordanesa i jego czasów. I będzie miało również daleko dalej idące konsekwencje. Goci opanowali zatem część Scytii, a więc stali się Scytami. Takie rozumowanie można by jak najbardziej zaakceptować. Jednak u Jordanesa nie ma żadnych dat, żadnej chronologii tych pierwszych dziejów Gotów. Nie opanowali oni Scytii, dla niego takie rzeczywistości to się stało około roku 200 po Chrystusie, ale dokonali tego w niepamiętnych, mitycznych czasach. A więc Scytowie od samego swego początku istnienia, jako potomkowie Magoga czy też Goga, to właśnie nikt inny jak tylko Goci. Nie było innych Scytów, byli tylko i wyłącznie Scytowie Goci wedle Jordanesa. Nie wiemy zatem, czy to sam Jordanes, czy raczej pierwowzór jego dzieła, Kasiodor, dokonali utożsamienia germańskich Gotów, nosicieli kultury wielbarskiej, którzy w początkach III wieku przybyli z nadbałtyku, nad Morze Czarne, do krainy zwanej tradycyjnie Scytią, właśnie ze Scytami. Gdy w pierwszej połowie III wieku Goci podejmowali pierwsze łupieskie najazdy na bałkańskie i pontyjskie prowincje Imperium Romanum, byli bardzo często nazywani Scytami, ponieważ przybywali ze Scytii. Można by jednak oczekiwać, że znawca dziejów Gotów, obyty z ich tradycjami, wywodzącymi ich pochodzenie ze Skandii i łączącego pierwszą migrację z królem Berygiem do Gotiskandzy na drugim brzegu oceanu, czyli na Morzu Bałtyckim, będzie potrafił się w jakiś sposób skupić na rzeczywistym przedmiocie swoich badań, na Gotach. Zna się doskonale ich tradycje, w których miejsca żadnego na Scytów nie było. Jednak dzieło Jordanesa zapowiada już średniowieczne kompilacje, przepełnione wszelką możliwą uczonością, zawartą w księgach, które w jakiś sposób przetrwały katastrofę epoki przepisywania z papirusu na pergamin. Dlatego, skoro Goci są nazywani Scytami, to Jordanes stawia tezę, że wszędzie tam, gdzie w źródłach antycznych mowa o Scytach, to musi chodzić właśnie o Gotów. Ten sposób myślenia jest zarezerwowany dla osób uprawiających pseudonaukę, którzy na przykład z archaizującego nazywania Słowian w pewnej kategorii późnych łacińskich tekstów literackich wandalami wyciągają wniosek, jakoby wandalowie byli Słowianami. Ale Jordanes w swoich kontaminacjach idzie jeszcze dalej. Jeśli przyjrzymy się dokładnie tytułowi łacińskiemu jego dzieła, to brzmi on De origine actibusque getarum, o pochodzeniu i dokonaniach getów, a nie gotów. Otóż nazwa Goci, Gotchi, jest w nadzwyczajny sposób podobna do nazwy ludu getów, gete, ludu dackiego, niekiedy wręcz utożsamianego z Dakami, przez Jordanesa w każdym razie tak. W związku z tym Jordanes zamieszcza w swojej historii gotów informacje właśnie na temat Daków, zaczerpnięte z antycznego piśmiennictwa. I to jeszcze nie wszystko. W starodawnej Azji Centralnej, na stepach dzisiejszego Kazachstanu, za Jaksartesem, czyli rzeką Syrdarią, koczował lud Massa Getów, którego królowa miała na imię Tomyris. A ponieważ w pobliżu kraju Getów, nad Dunajem, była grecka kolonia o nazwie Tomi, dzisiejsza Konstanca nad Morzem Czarnym, to również Massa Getów uznał Jordanes za dackich Getów, a w konsekwencji za Gotów. Tego typu rozumowanie również jest typowe wśród dzisiejszych paranaukowych entuzjastów przeszłości, którzy podobieństwa nazw typu Goci, Geci, Massa Geci uważają za wystarczający dowód, by utożsamiać wszystkie te ludy. No bo przecież kronikarze poprzekręcali nazwy, a więc my je poprawiamy Irak czy Iran, Swebowie czy Słowianie, jedno i to samo. W tym przypadku Jordanes może i nazwy przekręcał, ale był na tyle czujny, by zauważyć tożsamość skandynawskich gotów i naddunajskich dackich getów. W związku z tym, że dzieło Jordanesa o pochodzeniu i czynach gotów, czy może poprawniej getów, czytane jest przede wszystkim dziś przez badaczy dziejów germańskich gotów, czy też Europy okresu wędrówek ludów, to wszystko, co napisał on o dackich getach, jest zwykle pomijane, a badacze są co najwyżej poirytowani, że pisał on o takich niepotrzebnych z punktu widzenia historii gotów sprawach, a pominął tyle istotnych rzeczy dotyczących samych gotów, które bardzo dziś chcielibyśmy znać, a które być może były w historii gotów Kasiodora, która liczyła sobie aż 12 ksiąg. Badacze getów też rzadko zaglądają do Jordanesa, gdyż pisze on o tym ludzie jakieś 450 lat po tym, gdy król Daków Decebal został pokonany przez cesarza Trajana w roku 106. A Dacja stała się rzymską prowincją. Dlatego wartość Jordanesa dla dziejów getów jest tylko taka, że cytuje on dawniejszych historyków, z których niektórzy nie doczekali się naszych czasów. Oczywiście ich dzieła przepadły. Wydaje się jednak, że ten niechciany prezent, jaki zrobił nam Jordanes, bezsensownie opisał dzieje getów w pracy poświęconej dziejom gotów, może mieć jednak jakieś znaczenie. Oczywiście dla badaczy metodologii antycznej historiografii ma duże znaczenie, jako przykład podejścia do źródeł przez autorów późnego antyku. I to nieważne, czy to dzieło Jordanesa, czy Kasiodora. To bowiem Kasiodor mógł nas uraczyć tą niechcianą w tym przypadku erudycją o getach. Po drugie, Kasiodor czy Jordanes wybierają z dziejów getów to, co było najważniejsze dla greckich, a potem rzymskich autorów w dziejach tego ludu. Mamy zatem zwięzłą historię getów, której próżno szukać w innych zachowanych źródłach. A lud getów był, jak o tym pisał już sam Herodot, niezwykle ciekawy. Pisze Herodot na początku V księgi tak. Lud Traków jest po Indach największy ze wszystkich ludów. I gdyby jednego miał pana lub był jednomyślny, byłby moim zdaniem niezwyciężony i bezspornie najpotężniejszy ze wszystkich. Ponieważ jednak jest to dla nich niemożliwe i nigdy do tego nie dojdzie, przeto są słabi. Nazw posiadają wiele, każdy lud wedle swej okolicy, ale wszędzie mają pod każdym względem te same zwyczaje, prócz getów, trausów i tych, co mieszkają powyżej Krestonajów. Co z wymienionych czynią getowie, którzy wierzą w nieśmiertelność, to już opowiedziałem. A opowiedział w księdze IV, w której przedstawia wyprawę Persów przeciwko Oscytom. Po drodze była jednak rzeka Dunaj, a nad nią mieszkali getowie. Zanim przybył nad Ister, król Dariusz podbił przede wszystkim getów, którzy wierzą w nieśmiertelność dusz. Albowiem Trakowie, zamieszkujący Salmydessos i ci, którzy mają swe siedziby powyżej miasta Apollonii i Mesambrii, a nazywają się Skirmiadami i Nipsajami, poddali się bez walki Dariuszowi. Getowie natomiast uparcie się bronili, lecz zaraz zostali ujarzmieni, chociaż są najmężniejsi i najsprawiedliwsi wśród Traków. Ich wiara w nieśmiertelność tak się przedstawia. Wierzą, że nie umierają, tylko rozstają się z życiem, idą do Boga Salmoksisa. Tegoż samego niektórzy z nich nazywają Gebeleizis. Co 5 lat jednego ze swoich, wybranego losem, wysyłają w poselstwie do Salmoksisa i zlecają mu każdorazowe swe życzenia. Czynią to w ten sposób. Jedni z nich, wyznaczeni do tego, trzymają 3 pociski. Drudzy chwytają takiego, który ma być wysłany do Salmoksisa, za ręce i nogi i ciskają w powietrze, tak żeby spadł na ostrza lanc. Jeżeli na nie się nadzieje i umrze, wtedy sądzą, że Bóg jest dla nich łaskawy. Jeśli zaś nie umrze, przypisują winę samemu posłowi, twierdząc, że jest złym człowiekiem. po zrzuceniu nań winy wysyłają innego, któremu dają zlecenia, gdy jeszcze żyje. Ciż sami trakowie strzelają nawet z łuku w górę, do nieba, gdy brzmi i błyska, i grożą Bogu, sądząc, że prócz ich Boga nie ma żadnego innego. Jak słyszałem od Hellenów, mieszkających nad Hellespontem i nad Pontem, był ów Salmoksys człowiekiem, który żył w stanie niewolniczym na Samos, mianowicie był niewolnikiem Pitagorasa, syna Mnesarchosa, słynnego greckiego filozofa. Następnie został wyzwolony i zdobył wiele pieniędzy, z którymi wrócił do swojej ojczyzny. Ponieważ zaś Trakowie żyli nędznie i umysłowo stali dość nisko, więc Salmoksis, który znał joński tryb życia i posiadał wyższą kulturę duchową, niż by tego można było po Traku się spodziewać, wszak obcował on z Hellenami i z największym wśród nich mędrcem, Pitagorasem. To urządził sobie Salmoksis salę dla mężczyzn, w której podejmował i ugaszczał starszyznę ze swych spółziomków i przy tym nauczał, że ani on sam, ani jego goście, ani nikt z ich potomnych nie umrą, lecz dostaną się na takie miejsce, gdzie będą żyć wiecznie w posiadaniu wszystkich dóbr. Czyniąc to, o czym wspomniałem, i tak nauczając, kazał sobie równocześnie wybudować pod ziemią mieszkanie. A kiedy ono było już zupełnie gotowe, znikł z oczu Traków. Oto zszedł do tej podziemnej komnaty i przebywał tam przez 3 lata. A Trakowie tęsknili za nim i opłakiwali go jak zmarłego. Lecz w 4. roku znowu ukazał się Trakom i jak uwierzyli oni w to, czego Salmoksis nauczał. To on, jak opowiadają, uczynił. Ja, co się tyczy tego człowieka i podziemnego mieszkania, ani nie jestem wprost niedowiarkiem, ani też zbytnio nie wierzę. Sądzę jednak, że ów Salmoksis żył o wiele lat wcześniej niż Pitagoras. Czy więc istnieje jakiś człowiek Salmoksis, czy też jest to jakieś krajowe bóstwo getów? Dość o tym. Getowie tedy, którzy w ten sposób żyją, pokonani przez Persów, poszli za resztą armii. Tutaj Herodot wątpi w tą opowiastkę Greków, która miała w jakiś sposób przedstawić w lepszym świetle ludzi greckiej kultury niż dzikich Traków, ponieważ za Traków uważano getów. Herodot to wątpi i uważa, że czasy Pitagorasa, czyli VI wiek przed naszą erą, jakieś 100-150 lat wcześniej niż sam Herodot żył, to zbyt wcześnie, że Salmoksis może być o wiele dawniejszym i w tym przypadku rzeczywiście realnym bóstwem, w które wierzą getowie. Ale w późniejszej historiografii przyjęło się, żeby Salmoksisa jednak uczłowieczać, czynić z niego bardziej proroka niż króla i jeszcze będzie o nim mowa. Dlatego w tej audycji chcę wykorzystać dzieło Jordanesa do tego, do czego wykorzystywane jest bardzo rzadko. Wybrać z niego to, co pisze o dackich getach, którzy byli bardzo ważnym ludem po sąsiedzku z ziemiami polskimi. U Ptolemeusza, nawet na obszarze, który się identyfikuje jako ziemie polskie, mamy miasto o dackiej nazwie. Nie wiadomo, czy to jest pomyłka, czy rzeczywiście jakieś dackie miasto leżało na terenach dzisiejszej południowej Polski. Być może nawet zatem getowie, dakowie zasiedlali część ziem polskich. Co więcej, są hipotezy, że mogli oni być blisko spokrewnieni z Bałtami i Słowianami. Aczkolwiek język daków, getów jest znany bardzo słabo, stąd trudno te hipotezy zweryfikować. I co więcej, może wolne, nieujrzmione przez Rzymian odłamy daków i getów mogły współtworzyć z gotami, gotami przez o, Słowianami i Sarmatami kulturę czerniachowską. Natomiast pominę tutaj dzieje scytyjskie i massageckie, które również obficie wplótł Jordanes w historię gotów. Pierwszy raz pojawia się kraj getów w kontekście gotów dopiero w 38 rozdziale dzieła Jordanesa. Męstwo tych ludzi, chodzi tutaj o ludy huńskie, czuło obawę jedynie przez gotami, których pierwszym miejscem postoju na ziemi scytyjskiej, jak czytamy, były okolice bagna Meotydy, kolejnym Mezja, Tracja i Dacja. Później zaś ponownie osiedlili się w Scytii, tym razem nad Morzem Pontyjskim. A zatem kreśli tutaj taki obraz wędrówek starodawnych Gotów Jordanes, że najpierw przybyli w okolice Bagna Meotydy, czyli Morza Azowskiego, następnie Mezja, Tracja i Dacja, czyli prowincje naddunajskie, Mezja i Tracja na terenie dzisiejszej Bułgarii, a Dacja na terenie dzisiejszej Rumunii, a później znów wrócili do Scytii i zasiedlili wybrzeża Morza Pontyjskiego, czyli Morza Czarnego, czyli to jakby była ta wędrówka z III wieku naszej ery, ta, od której kończy się mit w dziejach Gotów, a zaczyna się już właściwie prawdziwa historia. I dalej pisze w ten sposób Jordanes. Wiadomo, że kiedy ci Goci, o których mówimy, przebywali w pierwszej scytyjskiej siedzibie w okolicach Bagna Meotydy, czyli Morza Azowskiego, ich królem był Filimer. W drugiej siedzibie, to znaczy Dacji, Tracji i Mezji, ich królem był natomiast Zalmoksis, który przez większość kronikarzy został opisany jako człowiek posiadający wyjątkową wiedzę na temat filozofii. Czyli jak widać zdanie Herodota, że to Bóg zostało zarzucone i Grecy woleli tą wersję, w której miał być filozofem wykształconym przez Pitagorasa. I dalej pisze Jordanes, tak? Niemniej wcześniej już mieli u siebie uczonego Zeutę, a następnie Deceneusa, jako trzeciego zaś dopiero Zalmoksisa, o którym powiedzieliśmy wyżej. Tutaj kim jest Zeuta nie mamy pojęcia, ale było imię królów trackich, Seuthes, i może o niego tutaj chodzić. Nie brakowało też innych, dzięki którym zdobywali Geci, Goci wiedzę. Z tego względu Goci od zawsze górowali mądrością nad niemal wszystkimi barbarzyńcami i prawie dorównywali w niej Grekom, jak stwierdza Dion, który w języku greckim opisał ich dzieje i dokonania. No w tym przypadku Dion Chryzostom opisał nie Gotów, tylko Getów. Pisał bowiem na przełomie I i II wieku, kiedy to Goci pewnie dopiero jeszcze byli nad Bałtykiem, jeszcze pewnie nawet nie zaczęli swojej wędrówki na południe. Podaje on, Dion, również, że początkowo tych, którzy wyróżniali się u nich szlachetniejszym pochodzeniem, nazywano Tarabostami. Później zaś Pileatami, Pileati. To są ludzie, którzy noszą taką filcową czapeczkę, podobną do tej, jaką noszą do dzisiaj Albańczycy. Spośród nich wybierano zarówno królów, jak i kapłanów. Goci byli zatem do tego stopnia cenieni, że jak wieść głosi, w zamierzchłych czasach pojawił się pośród nich Mars, którego zmyślenia poetów uczyniły bogiem wojny. No i Jordanes oczywiście jest już chrześcijaninem, no więc nie może powiedzieć, że Mars to jest Bóg wojny, bo Bóg jest tylko jeden. Stąd też Wergiliusz powiada, z Gradywem, czyli Marsem ojcem, który nad geckimi niwy władnie. Goci zyskiwali życzliwość owego Marsa za pomocą okrutnego kultu. W ofierze składali mu bowiem jeńców, uważając, że przychylność władcy wojen należy zdobywać rozlewem ludzkiej krwi. Dedykowali mu najlepszą część łupów. Dla niego na pniach drzew mocowali ciała zabitych wrogów. I w ogóle ich przywiązanie do obrzędów było większe niż innych ludów, jako że cześć oddawana bóstwu wydawała się odnosić do ich przodka. A zatem Goci uważali się za potomków Marsa, tak samo zresztą jak rody rzymskie, na przykład ród Juliuszów. O metodzie badawczej Jordanesa, czy może Kasjodora, najlepiej świadczyć może rozdział 43, w którym pisze w ten sposób. Goci byli pierwszymi spośród tamtejszych ludów, czyli Scytii, którzy nauczyli się napinać łuki za pomocą cierciwy, o czym wspomina Lukan, bardziej historyk niż poeta. To oczywiście słynny w tym przypadku poeta epicki rzymski, który opisał dzieje wojny domowej Cezara z Pompejuszem. Tutaj jednak brany jest jako przez Jordanesa jako historyk, nie poeta. Nauki armeńskie, napnijcie getyckie cięciwy. W dawnych czasach opiewali też czyny przodków w pieśniach intonowanych przy akompaniamencie kitar Eterpamara, Hanala, Fritigerna, Widigoi i innych, którzy u tego ludu zażywają wielkiej sławy, takiej, że nawet podziwu godna starożytność z trudem może się chlubić równie wielkimi bohaterami. Zatem przytacza cztery imiona, które są imionami germańskimi, które możemy nawet rekonstruować, łączyć w przypadku Fritigerna z wodzem gotów z drugiej połowy IV wieku, w przypadku Widigoi z bohaterem gockim, który padł z rąk Sarmatów, a zatem po opisie getów przytacza, że relacje na temat starożytności można spotkać w pieśniach gockich. Z tego, co wiemy, z całą pewnością w tych pieśniach gockich nie było niczego na temat getów, których tylko i wyłącznie uczoność grecko-rzymska wprowadza do historii gotów, tak jak widzimy to u Jordanesa. Chwilami można zauważyć, że utożsamianie getów i gotów wywoływało jednak u współczesnych Jordanesowi Rzymian pewną wątpliwość, bo przecież dzieje Daków były doskonale Rzymianom znane z tego, czego dokonał cesarz Trajan. Prowincja Dacja była prowincją, która przez prawie dwa stulecia znajdowała się w rzymskich rękach po drugiej stronie Dunaju, a później została ewakuowana i jeszcze w czasach Jordanesa istniała tego rodzaju prowincja Dacja Aureliana, tylko że na południe od Dunaju. Stąd bardzo istotny jest tutaj fragment rozdziały 58-60, gdzie czytamy następujące rzeczy u Jordanesa. Żebyś jednak nie powiedział, dlaczego opowiadanie, które miało dotyczyć gockich mężczyzn, na tak długo zatrzymało się przy kobietach? To dotyczy tego, że wcześniej opisywał dzieje Amazonek. Posłuchaj również o niezwykłej i godnej podziwu odwadze mężczyzn. Dion, wspomniany historyk z przełomu I i II wieku, historyk i najbardziej dociekliwy badacz starożytności, który nadał swojemu dziełu tytuł Getika, wcześniej, powołując się na słowa Pawła Orozjusza, ustaliliśmy już, że wspomniani geci to inaczej goci. I tu rzeczywiście jest u Orozjusza takie bardzo krótkie stwierdzenie, owi geci, którzy obecnie są gotami. Otóż właśnie ten Dion wspomina, że po upływie długiego czasu mieli oni króla o imieniu Telefos. I niech nikt nie mówi, że to imię jest zupełnie obce językowi gockiemu, no bo imię Telefos jest imieniem greckim. I dalej pisze w ten sposób Jordanes. Każdy, kto się nad tym zastanowi, zauważy, że różne narody bardzo wiele imion przyjmują z zewnątrz. Przykładowo, Rzymianie często zapożyczają imiona macedońskie, Grecy rzymskie, Sarmaci germańskie, a Goci huńskie. No tu mamy ciekawą informację na ten temat, że po imieniu nie należy identyfikować etniczności ludzi u schyłku antyku, ponieważ imiona mogą być zapożyczone z innego języka. W związku z tym, jeśli ktoś ma imię huńskie, może być równie dobrze gotem, a jeśli ma germańskie, może być równie dobrze sarmatą. Jak o tym bezpośrednio potwierdza nam Jordanes. I to powinni mieć w pamięci historycy, którzy dzisiaj tak wiele sobie obiecują po tym, że poznają etymologię jakiegoś imienia. I dalej Jordanes opisuje losy tego Telefosa, syna Heraklesa, który właśnie miał być królem Mezji. Tylko problem w tym, że były dwie Mezje. Jedna była nad Dunajem, a druga była w Azji Mniejszej. I w przypadku Telefosa chodzi oczywiście o tą drugą drugą Mezję, Mezję w Azji Mniejszej. Natomiast to też wskazuje nam, jaka była metoda pracy historyków, tu jak widać nie tylko Jordanesa, ale także już Diona, który do swoich dziejów getów dorzucał wszystko to, co mogło być od strony nazewnictwa podobne, czyli dwie Mezje utożsamiamy w jedną i dzieje Mezji azjatyckiej ma również związek z getami zamieszkałymi nad Dunajem. Oczywiście Jordanes to jest, powiedzmy sobie, do sześcianu tego rodzaju metodologia w jego dziele zastosowana. Najdłuższy passus poświęcony getom rozpoczyna się od przedstawienia czasów króla macedońskiego Filipa. I czytamy tak, tak. Także Filip, ojciec Aleksandra Wielkiego, nawiązał z gotami przyjacielskie relacje, biorąc za żonę Medopę, córkę króla Gotili. I tu oczywiście imię króla jest, wskazuje na to, że miał on być gotem, aczkolwiek jest to przekręcone imię trackiego króla Kotelasa, który zamieszkiwać miał wraz ze swoim ludem w okolicach miasta Odessos. Celem takiego związku było ugruntowanie własnej pozycji, a tym samym zwiększenie znaczenia Królestwa Macedończyków. W tamtym okresie, jak opowiada historyk Dion, odczuwający brak środków Filip po zebraniu armii zamierzał złupić polis Odesetańczyków w Mezji. Ta jednak z powodu bliskości Tomi podlegała wówczas gotom, znaczy getom. W efekcie, po niespodziewanym otwarciu bram naprzeciw jego wojskom w białych szatach i z kitarami w ręku wyszli kapłani getów, należący do grona tych, których nazywa się pobożnymi, w pokornych pieśniach błagając ojczyste bóstwa, aby okazały im życzliwość i odpędziły Macedończyków. Macedończycy zaś, widząc z jaką ufnością tamci się do nich zbliżają, wpadli w osłupienie. I jeśli można się tak wyrazić, mimo że byli uzbrojeni, przestraszyli się bezbronnych. Zaraz też rozpuścili oddziały, które przygotowali do prowadzenia wojny. I nie tylko zaniechali próby zniszczenia miasta, ale puścili też wolno tych, których prawem wojny schwytali poza jego murami, po czym zawarli z Odesetańczykami przymierze i wrócili do siebie. Słynny wódz gocki Sitalkus po długim czasie przypomniał o tym wiarołomstwie Filipa, gdy zebrawszy armię złożoną ze 150 tysięcy mężczyzn, wszczął wojnę z Atenami przeciwko Perdikkasowi, królowi Macedonii. No w tym przypadku mamy króla Sitalkesa, który był królem znów trackim, nie gockim, i który wojował z Macedonią, ale wojował ją jeszcze przed czasami Filipa, w czasach wojny peloponeskiej. Więc jak widać, chronologia, i to chronologia dziejów antycznych, czasem u Jordanesa szwankuje. Spowodowane jest to tym, że król Macedonii Perdikkas nosił takie same imię jak jeden z wodzów Aleksandra, którego to Aleksander, można powiedzieć, wyznaczył na swego następcę, przewidując przez wczesną śmierć, ewentualnie który sam się uczynił na chwilę nadrzędnym wodzem wszystkich innych wodzów macedońskich, czego tamci znieść nie mogli i Perdikkasa pozbawili władzy. Tego ostatniego Aleksander, który został otruty w Babilonii w wyniku intrygi dworzanina, no to nie jest poświadczone, ale tak twierdzi Orozjusz, zgodnie z zasadami dziedziczenia pozostawił u władzy w Atenach jako swojego następcę. No tu oczywiście znów nieznajomość realiów świata ówczesnego. Ateny były jednym z miast greckich podporządkowanych Macedonii, ale tam w żaden sposób nie rezydowali królowie macedońscy. Goci stoczyli z nim wielką bitwę, której okazali się zwycięzcami i w ten sposób za niegodziwość, którą tamci niegdyś wyrządzili w Mezji, oni rozprzestrzenili się po Grecji i spustoszyli całą Macedonię. Później, za panowania gockiego króla Buruisty, gdy zwierzchnictwo nad Rzymianami zdobył Sulla, do Gotii przybył Decenius. Tutaj Buruista to jest król Burebista, doskonale znany, walczący przede wszystkim z Celtami, których pokonał, i to on pierwszy jeszcze przed Juliuszem Cezarem złamał potęgę Celtów, tylko oczywiście w Europie Środkowej. Sulla, rzymski dyktator w pierwszej połowie pierwszego wieku przed naszą erą. Buruista przyjął owego Decenusa, wynosząc go na pozycję dorównującą niemal królewskiej. Za jego radą Goci spustoszyli terytoria Germanów, które obecnie zajmują Frankowie. No to jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ Frankowie w czasach Jordanesa byli nad Renem. Nie wiemy, czy udało się Burebiście aż tak daleko dojść w swoich najazdach. Na pewno natomiast pokonał celtyckich bojów i to za jego sprawą bojowie kilkadziesiąt lat później byli już tak słabi, że ulegli Germanom, Markomanom, którzy zajęli ich ojczyznę, kraj bojów, czyli Kotlinę Czeską. I dalej Jordanes pisze tak. Natomiast Cezar, który jako pierwszy osiągnął nieograniczoną władzę nad Rzymianami, który niemal cały świat podporządkował swojej woli i podbił wszystkie królestwa. Więcej, zajął wyspy leżące na oceanie, daleko poza naszym światem, a tych, którzy wcześniej nie znali imienia rzymskiego, nawet ze słyszenia, uczynił rzymskimi trybutariuszami Gotów, mimo licznych prób ujarzmić nie zdołał. Właśnie Gotów. Czyli Getów, czyli Burebisty nie pokonał, jego ludzi później. Goci pozostali nietknięci również za panowania trzeciego władcy Rzymian, Gajusza Tyberiusza. To było bowiem dla nich zbawienne, stosowne i pożądane, aby cokolwiek zalecił ich doradca Decenius wykonać wszelkimi sposobami i z pożytkiem dla siebie urzeczywistnić. Skoro zaś on sam zobaczył, że są gotowi słuchać go we wszystkim, a poza tym posiadają naturalne uzdolnienia, wyłożył im niemal całą filozofię, w której sam był ekspertem. Ucząc ich etyki, okiełznał ich barbarzyńskie przyzwyczajenia. Przekazując im wiedzę z zakresu fizyki, sprawił, że zaczęli żyć zgodnie z naturą, podług własnych praw, które zostały spisane i przetrwały aż do naszych czasów pod nazwą Belagines. O, tutaj mamy dosyć tajemnicze określenie, czym byłyby te Belagines, które spisywali oczywiście Geci Dakowie. Zapoznając ich z logiką, uczynił z nich dalece bieglejszych od innych ludów w sztuce wnioskowania. Wyjaśniając im nauki praktyczne, przekonał ich do dobrych czynów, a ukazując im nauki teoretyczne, zapoznał ich z obserwacją ruchu ciał niebieskich przez 12 znaków zodiaku i z całą resztą astronomii. Mianowicie pouczył ich o tym, w jaki sposób tarcza księżycowa rośnie i maleje. Uzmysłowił im, jak dalece ognista kula słoneczna przewyższa rozmiarami krąg ziemski, a zatem był zwolennikiem teorii heliocentrycznej, tej, która była od czasów Arystarcha obowiązująca w Grecji, aż do czasu, kiedy to grecka nauka upadła. Upadła bardzo szybko i wrócono do koncepcji Ziemi jako centrum, stąd Ptolemeuszowa teoria geocentryczna. Jak również wskazał, pod jakimi nazwami, bądź w których znakach zodiaku na nieboskłonie 346 gwiazd, przybliżając się bądź oddalając w jedną lub drugą stronę, mknie ze wschodu na zachód. Jakaż to musiała być przyjemność, pytam, że najwaliczniejsi ludzie w nielicznych chwilach wytchnienia od zmagań wojennych zaprawiali się w naukach filozoficznych. Mógłbyś zobaczyć, jak jeden bada położenie nieba, inny docieka właściwości ziół i krzewów. I tu jest rzecz ciekawa, otóż bardzo słabo znamy dzisiaj język dacki, prawie że go w ogóle nie znamy, bo jest tylko jedna inskrypcja podejrzana o to, że jest dacka, a może być to inskrypcja celtycka. Natomiast znamy z tekstów greckich i łacińskich nazwy roślin dackich. Dioscorides zachował chyba około 80, tutaj może, przepraszam, jeśli się pomyliłem w ilości, nazw roślin w języku dackim. A zatem potwierdza nam to, że Dakowie byli, no można powiedzieć, w ujęciu Arystotelesa filozofami zajmującymi się nauką. Pozostałe słowa dackie wydobywa się z języka rumuńskiego, co jest absolutnie błędne, ponieważ język rumuński ukształtował się na terenach Bałkanów, na południe od Dunaju, a nie na terenie prowincji Dacji, gdzie mieszkali Dakowie. I dalej Przyjordanes. Ten obserwuje pozytywny i negatywny wpływ księżyca, a tamten zachowanie słońca i przyczyny, dla których gwiazdy śpieszące na wschód, porwane obrotem niebios, są zawracane na zachód, a gdy już poznają odpowiedź, ogarnia ich spokój. Goci, którym Deceneus przekazywał swoją wiedzę w tych i wielu innych dziedzinach, podziwiali go do tego stopnia, że jego poleceń słuchali zarówno ludzie zwykli, jak i królowie. Wybrał więc pośród nich mężów odznaczających się wówczas najlepszym pochodzeniem i największą przezornością, wyuczył ich teologii i nakłonił do oddawania czci pewnym bóstwom i świętym miejscom. Nadał im też imię Pilleatów, czyli czapeczkowych. Jak sądzę z tego powodu, że w trakcie składania ofiar na głowach nosili tiary, które inaczej nazywamy pillei, czapkami. To jest to, o czym wspominałem, są to czapeczki filcowe, podobne do tych, które noszą do dzisiaj Albańczycy, ale one mogą się nam kojarzyć także i z jarmułkami noszonymi przez wyznawców judaizmu rabinicznego. I w tej sytuacji mamy sytuację taką, że niektórzy tego Deceneusa uważają za czciciela Boga Najwyższego, a tego rodzaju kult Boga Najwyższego, kult zainspirowany judaizmem, był obecny w basenie Morza Czarnego właśnie w tej epoce, między innymi na Krymie. No ale tutaj jednak wyraźnie mowa jest o tym, że był to kult wielu bogów, do którego nakłaniał Deceneus i że był filozofem w stylu greckim raczej niż osobą pobożną w stylu żydowskim. I dalej pisze tak Jordanes. Resztę ludu polecił natomiast nazywać kapillatami, czyli długowłosymi. Goci traktowali to miano z dużym szacunkiem i do dziś wspominają o nim w swoich pieśniach. No i tu jest bardzo interesująca rzecz, ponieważ noszenie długich włosów było dla Germanów symbolem władzy królewskiej. Stąd na przykład Merowingowie nie strzygli włosów, nosili długie włosy, prawowici królowie Franków. I również zakłada się, że etymologia królów wandalskich, Hasdingów, pierwotnie mógł to być nawet nie tyle dynastia panująca, ile cały klan, który później wszedł w skład ludu wandalskiego, że nazwa Hasdingów wywodzić się ma od określenia długich włosów w języku germańskim, czegoś, co w języku słowiańskim odpowiada słowu kosa. Kosa oczywiście w rozumieniu owarkocz, a nie przyrząd rolniczy. Po śmierci Deceneusa z podobną czcią odnosili się do Komosikusa, który odznaczał się nie mniejszymi uzdolnieniami. I tak, kierując się jego doświadczeniem, uczynili go nie tylko królem, ale też najwyższym kapłanem. On zaś rozsądzał plemiona z najwyższą sprawiedliwością. Gdy i on odszedł z tego świata, władzę nad Gotami objął król Koryllus, który w Dacji panował nad swoim ludem przez 40 lat. Starożytną Dacją nazywam tę krainę, która obecnie, jak wiadomo, znajduje się w posiadaniu Gepidów. Położona naprzeciw Mezji, po drugiej stronie Dunaju, otoczona jest wieńcem gór, w którym są jedynie dwa przejścia. Jedno prowadzi przez Boutę, a drugie przez Tapę. To właśnie jest Gotia, którą niegdyś nazywano Dacją, a która obecnie nosi miano Gepidii. I tu rzeczywiście trzeba przyznać, że Dację w IV wieku zajęli Goci. Walczyli o Dację z Gepidami, z Wandalami, z Wiktofalami. Te cztery były wielkie ludy, które zamieszkiwały Dację. Ludy germańskie, ewentualnie sarmackie, w przypadku Wiktofalów, tego nie wiemy. Po stronie Gotów stali Tajfalowie, również jakiś lud germański, czy też może raczej sarmacki. A ostatecznie, kiedy Goci odeszli na zachód, do Italii czy do Hiszpanii, to Dacja przypadła w udziale Gepidom. Gepidów natomiast rozgromili Awarowie na prośbę Longobardów i później oczywiście Dacja stała się już po części awarska, a w dużej mierze była też już wcześniej zamieszkała przez Słowian. Dawniej od wschodu graniczyli z nią, czyli z Dacją, Roxolanie, lud sarmacki. Od zachodu Jazygowie, od północy Sarmaci i Basternowie, a od południa jej granicę wyznaczały wody rzeki Dunaj. Obecnie Jazygów od Roxolanów oddziela tylko rzeka Alutus. Rzeka Alutus, czyli rzeka w Rumunii, Olita. I tu jest bardzo ciekawa rzecz. Co to znaczy obecnie? Zakłada się, że Jazygowie, a nie Roxolani, nie dotrwali do czasów Jordanesa, a tymczasem wspomina o jej granicy na terenie dzisiejszej Rumunii. Ponieważ wspomnieliśmy o Dunaju, nie od rzeczy będzie powiedzieć o tej słynnej rzece kilka słów. Jest to rzeka doprawdy olbrzymia, która biorąc początek pośród pól Alamannów, czyli w Szwabii, przez 1 200 000 kroków od swojego źródła aż do ujścia ginącego w odmętach Pontu, z obydwu stron na podobieństwo osłoniętego żebrami kręgosłupa przyjmuje 60 dopływów. W języku Bessów ludu trackiego nosi nazwę Histru. Poziom wody w jej korycie dochodzi maksymalnie do 200 stóp. Jest to zatem rzeka, która wielkością przewyższa wszystkie inne z wyjątkiem Nilu. Tyle wystarczy na temat Dunaju. A teraz z Bożą pomocą wróćmy do tego miejsca, od którego odeszliśmy. Wiele lat później, za panowania cesarza Domicjana, koniec I wieku, Goci, obawiając się jego chciwości, zerwali układ, który wcześniej zawarli z innymi imperatorami. Znieśli naddunajskie garnizony wraz z ich dowódcami i spustoszyli brzeg, od dawna już należący do cesarstwa. Oczywiście Goci, czyli Getowie wówczas jeszcze. Goci dopiero gdzieś tam sobie siedzą w okolicach Gdańska w tym czasie. Namiestnikiem tamtej prowincji po Agryppie był wówczas Oppius Sabinus. Władzę nad Gotami sprawował natomiast Dorpaneus. Gdy wybuchła wojna, a Goci pokonali Rzymian i ucięli Oppiuszowi Sabinusowi głowę, zaczęli napadać na liczne warownie i miejscowości jako łupy, jawnie zakarniając majątek należący do cesarza. W tej trudnej sytuacji Domicjan bez chwili wahania pospieszył do Illyricum z niemal wszystkimi żołnierzami imperium, a jako bezpośredniego dowódcę wysłał przodem Fuscusa, nakazując mu, aby wraz z doborowymi oddziałami przeprawił się na drugą stronę rzeki Dunaj, na statkach połączonych na podobieństwo mostu powyżej wojska Dorpaneusa. Goci nie dali się jednak zaskoczyć, porwali za broń i już w pierwszym starciu pokonali Rzymian. Ich wodza Fuscusa zabili, a obóz wojskowy splądrowali, zdobywając z nim wielkie bogactwa. Po odniesieniu tego wspaniałego i głośnego zwycięstwa, swoich przywódców, dzięki którym w walce nie opuszczało ich szczęście, nie nazywali już zwykłymi ludźmi, lecz półbogami, to znaczy ansami. No i tutaj to określenie ansowie jest określeniem, które bardzo mocno kojarzy się z germańskim określeniem rodów boskich, a mianowicie Wanów oraz Asów. Pokrótce przedstawię teraz ich genealogię, czyli to, kto był protoplastą każdego z nich, czy też skąd dany ród wziął początek i na kim się skończył. Ty zaś, który czytasz bez zawiści, posłuchaj tego, kto przedstawia prawdę, czyli mnie, Jordanesa. Ja mówię prawdę. Pierwszym z bohaterów, o których opowiadają jako ansach ich podania, był Gapt. Jego synem był Humul, zaś synem Humula był Augis. Augis spłodził syna o imieniu Amal, od którego biorą początek Amalowie, czyli dynastia rządząca w Gotów w Italii, u Ostrogotów. Król Teodoryk był Amalem. A zatem ten fragment jest łącznikiem, w którym przechodzi nam płynnie Jordanes od historii Getów, Daków, którzy odnieśli rzeczywiście sukcesy w walce z cesarzem Domicjanem, do wyliczenia genealogii pokoleń władców gockich. I wymienia nam tutaj poszczególnych potomków Amala aż do Teodomira, który był ojcem Teodoryka. Teodoryk był ojcem Amalasunty. Amalasunta zaś w związku ze swoim mężem Eutarykiem była matką Atalaryka i Matasunty, współczesnym Jordanesowi, chociaż już nie żyjących, kiedy pisał tą pracę, władców gockich. I wspomina również tutaj o kolejnych już wydarzeniach związanych bezpośrednio ze swoją epoką, z królem Witigesem, ale później wspomina też już o zniszczeniu rodu Amalów, ponieważ panujący wówczas Totila, ostatni król Gotów, nie był z tego rodu. I tak oto sobie przeszedł bez większego trudu Jordanes od dackich Getów do Gotów. Potem wspomina już, pisze tak: opowiedzieliśmy już również, jak Goci po przekroczeniu Dunaju przez pewien czas żyli na terenie Mezji i Tracji. Od tych, którzy tam pozostali, wywodził się m.in. Maksyminus, który był cesarzem po Aleksandrze, synu Mamai. A zatem wspomina cesarza Maksymina Traka, który w roku 235 został cesarzem po zamordowaniu cesarza wcześniejszego Aleksandra Severa, natomiast przeskakuje bardzo kluczowe lata dla historii dackich Getów, a mianowicie czasy cesarza Trajana i wojnę, którą toczył on z Decebalem. Wojnę, która zakończyła się klęską Daków, utworzeniem rzymskiej prowincji Dacja, wymordowaniem ogromnych liczby Daków, wzięciem dużej liczby do niewoli, ale także ucieczką innych Daków poza góry na tereny wschodnie i północne, gdzie pozostali jako wolni Dakowie, nie podbici przez Rzymian. Tego wszystkiego nie ma. Tego wszystkiego nie ma, być może dlatego, że pisząc dzieje Gotów, opisuje sukcesy Gotów w tym przypadku, czyli to, jak pokonali cesarza Domicjana, a że zostali pokonani przez Trajana później, no to o tym już nie wspomina, bo to właściwie Gotom by żadnego nie przyniosło splendoru. To, że ich mniemani wcześniejsi przodkowie, czy też utożsamiani z nimi Getowie, Dakowie zostali tak przez Rzymian rozgromieni w 106 roku. Taka jest zatem metodologia pracy Jordanesa. I możemy powiedzieć, czy autor, który tak bardzo się myli, takie robi pomyłki w chronologii, przestawiając władców, i który tak sobie nagina ze względu na to tylko, że to podobnie brzmi, różne wydarzenia historyczne, który wkomponowuje nam z Scytów, tego wątku dzisiaj w ogóle nie poruszałem, tylko wspominałem, jak również Getów, Daków do historii gockiej, czy taki autor w ogóle budzi nasze zaufanie? I trzeba powiedzieć, nie mamy wyboru. Musi budzić, ponieważ nie mamy innego źródła. Do tego natomiast możemy stwierdzić, że to, co Jordanes pisał o dawnych czasach, to, co pisał o czy wydarzenia sprzed kilkuset lat, brał ze źródeł. Mógł tych źródeł nie rozumieć. A może już Kasjodor dokonał takich właśnie uczonych, erudycyjnych zestawień, żeby mu pięknie wyszła pochwała Gotów, a zwłaszcza rodu Amalów, u którego to króla Teodoryka Kasjodor był senatorem, doradcą, pisał listy dla Teodoryka, to jest też zachowało się, jest to niezwykle ciekawe źródło historyczne. Więc może to już wtedy dokonano tego, jak tych Gotów można byłoby pochwalić. I tutaj rzecz ciekawa, otóż Getowie, którzy od początku uchodzili za ludzi niezwykle religijnych, stąd szli na śmierć, nie bojąc się o swoje życie, bo wierzyli, że trafią do Boga, który na nich czeka. Później byli przedstawiani jako ludzie o niezwykle wysublimowanych poglądach filozoficznych, oczywiście zaczerpniętych od Greków, ale jednak przyswojonych. I teraz Goci przejęli od Getów tą właśnie także intelektualną część dorobku, nie tylko część militarną. I to było bardzo interesujące, ponieważ rzeczywiście, jeśli patrzymy na Gotów w perspektywie innych ludów barbarzyńskich, to Goci byli, można powiedzieć, wyjątkowo rozwinięci kulturalnie. Znamy tutaj cały szereg autorów piszących o historii Gotów, jak Ablawiusz, ale znamy także autorów, te cztery imiona wymienione, śpiewaków, czyli można powiedzieć poetów, którzy opiewali dzieje Gotów, być może na podobieństwo późniejszych poetów skaldycznych. Wiemy również, że Goci rozwinęli jako jedyny lud germański swój język, język literacki. Wulfila wymyślił alfabet na podstawie alfabetu greckiego z dodatkiem liter runicznych. Goci oczywiście również wcześniej używali pisma runicznego, aczkolwiek zachowały się tylko bardzo nieliczne inskrypcje na przedmiotach ruchomych, więc niektórzy zastanawiają się, czy to są gockie, czy może innych ludów. Natomiast później Goci byli w jakiś sposób intelektualistami jako chrześcijańscy teolodzy. Może ktoś powie, że za dużo tutaj mówię, ale Goci przyjęli jednak teologię ariańską, obcą później, zarzuconą całkowicie, potępioną przez ortodoksyjną religię katolicką Kościoła Powszechnego, ale trwali w niej dosyć długi czas. I o ile z innych ludów germańskich nie mamy żadnych zabytków pisma, to w przypadku Gotów zachowały nam się manuskrypty gockie. I to nie tylko ta jeden kodeks Argenteus, który jest oskarżany niekiedy o to, że został sfałszowany, ale tych zabytków gockich mamy już taką liczbę, że nikt nie wątpi dzisiaj, że są to autentyczne zabytki czasów starożytnych. Także przypisując Getom wysoki poziom filozoficzny i naukowy, porównywalny z greckim, aczkolwiek oczywiście niższy, to także w bardzo mocny sposób wywyższało Gotów, zwłaszcza po tym, jak osiedli oni w prowincjach rzymskich i próbowali w tych prowincjach z jednej strony zachować swoją ekskluzywność poprzez wyznawanie religii ariańskiej i nie łączenie się z katolicką ludnością rzymską, ale z drugiej strony wykazuje, że są czymś więcej niż tylko bandą wojskowych barbarzyńców, którzy wyzyskują dane prowincje, ale że są również ludźmi w jakiś sposób sprawującymi w imieniu cesarza rzymskiego mądrą, realną i silną zarazem władzę w prowincjach. Na kogoś takiego oczywiście przez całe swoje życie wzorował się król Teodoryk, który przejął władzę w Italii, obalając poprzedniego uzurpatora Odoakrasz, tak moglibyśmy powiedzieć. Taki zatem jest obraz Getów u Jordanesa, ludu dackiego, ludu niezwykle interesującego, którego losy znamy także z innych źródeł, ale to, co napisał Jordanes i co włożył do swojej historii Gotów, co, jak wspomniałem, tak drażni badaczy samych Gotów jako rzecz zupełnie niepotrzebna, po co te opowiastki tak wiele miejsca zajmujące o Getach, to jest również interesujące, gdyż Jordanes, nawet jeśli nie był autorem najwyższych lotów, to w wielu przypadkach jest jego tekst jedynym źródłem. W związku z tym możemy w jakiś sposób podejrzewać, że coś mógł pokręcić, ale nie mamy wyboru. Musimy go czytać, musimy go rozumieć, musimy go interpretować. Dziękuję bardzo za uwagę i dziękuję wszystkim, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee 2.